Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie słyszymy się w programie Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na europosła w okręgu 5, pan Radosław Fogiel. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
No, wybory do Europarlamentu już przed nami, więc coraz więcej tych wywiadów politycznych pojawia się na antenie Radia KRDP i dzisiaj będziemy właśnie mówili o tematach ważnych, znaczących dla tych wyborów nadchodzących, a przede wszystkim dla kolejnej kadencji, która przed nami. To może tak na sam początek, panie Radosławie, proszę przedstawić swoją sylwetkę polityczną i słuchaczom, którzy jeszcze pana nie znają albo nie dość dobrze znają, jak wygląda pana droga polityczna, a może pan powiedzieć także o czymś prywatnym, jeśli pan sobie tylko o tym życzy.
Na pewno są jeszcze tacy, pewnie jest ich wielu. Ja staram się mieć, jak na polityka, umiarkowanie przesadne mniemanie o sobie. Więc faktycznie dziś jestem posłem, to moja druga kadencja w parlamencie, ale wcześniej byłem radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego przez jedną pełną kadencję od 14 do 18 roku, no i później przez rok dzięki głosom mieszkańców z sejmiku przeniosłem się do Sejmu. W Sejmie zajmowałem się pracą w Komisji Obrony i Komisji Spraw Zagranicznych. W zeszłej kadencji, w tej kadencji jest to tylko Komisja Spraw Zagranicznych. Zajmuję się też, jestem sekretarzem do spraw międzynarodowych mojej partii Prawa i Sprawiedliwości, więc zajmuję się wszystkimi kontaktami międzynarodowymi Prawa i Sprawiedliwości. No co też myślę, że daje mi pewne przygotowanie, gdyby przyszło mi pracować w Parlamencie Europejskim. Prywatnie, cóż, mam korzenie radomskie z, no już dość długimi tradycjami rzemieślniczymi, bo to już ponad wiek.
Dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy sobie do konkretnych tematów, to chciałbym powiedzieć o tym, że wybory samorządowe, które są już za nami, cieszą się dużą frekwencją, bo ludzi to dotyka, bo to jest ich podwórko, ich ogólne otoczenie, a jednak wybory do Europarlamentu przez niektórych Polaków wciąż są w jakimś stopniu lekceważone. Może pan powie, dlaczego są to ważne wybory i dlaczego bardzo ważne jest, żeby mieć tam właśnie swoich przedstawicieli?
To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście od dawna te wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się najmniejszą frekwencją, choć trzeba przyznać, że ostatnie parę lat w ogóle mieliśmy trend wzrastający. Z wyborów na wybory coraz więcej Polaków szło do urn i to dotyczyło również wyborów europejskich 5 lat temu. Pytanie, jak będzie to wyglądało teraz. I to jest nie tylko polska przypadłość, mogę tak anegdotycznie opowiedzieć. Widziałem się ostatnio z kolegami z Litwy. Oni też mówili, że w tym roku prorokują drastycznie niską frekwencję, bo zwykle tak to było, że na Litwie wybory do Europarlamentu były połączone z prezydenckimi i te prezydenckie napędzały frekwencję. Tym razem są osobno, więc podejrzewają, że będzie dużo niższa, a byłoby to niedobre. Dlaczego by to było niedobre? Bo tak jak pan redaktor powiedział, wybory samorządowe kojarzą nam się z tym naszym przydomowym, bliskim i tam chętnie chodzimy, ale dzisiaj stety czy niestety, w niektórych kwestiach to dobrze, w niektórych kwestiach to bardzo niedobrze, coraz więcej decyzji jest podejmowanych, a są takie siły, które chcą, żeby było ich jeszcze więcej, przez instytucje europejskie w Brukseli, przez brukselskich urzędników. I te sprawy europejskie, te sprawy w Parlamencie Europejskim są coraz bardziej naszymi sprawami. Tam się teraz toczą te dyskusje o tym, czy zmieniać traktaty europejskie. No, gdyby do tego doszło, to pozycja Polski zmienia się dramatycznie i to na gorsze, bo mielibyśmy naprawdę utracić wiele aspektów polskiej suwerenności. Dlatego między innymi taki silny głos tych ugrupowań suwerenistycznych jest potrzebny w Parlamencie Europejskim. Takie rzeczy jak walka o zachowanie złotówki, czy ten nieszczęsny pakt migracyjny, na który się dzisiejsi rządzący zgodzili, twierdzą, że nic nam nie grozi, bo przyjęliśmy Ukraińców, ale Ukraińcy to uchodźcy, a nie migranci, a poza tym za 2 lata, kiedy ten pakt wejdzie w życie, już mało kto będzie o tym pamiętał, że ktoś komuś kiedyś coś takiego obiecywał, a niestety na papierze, na piśmie nie ma nic. że Polska miałaby być z czegokolwiek zwolniona. I te bitwy o to, żebyśmy byli bezpieczni, żeby tutaj nas nie zalewała ta migracja, żeby ulice Płocka, Radomia, Ostrołęki czy Ciechanowa nie wyglądały tak jak ulice szwedzkiego Malmo czy francuskich miast, gdzie płoną samochody i gdzie są zamieszki, no to tą walkę będziemy toczyć tam właśnie, w Brukseli.
No właśnie, przechodzimy do tematów, które dotyczą bezpośrednio Europarlamentu. Powiedział pan już o pakcie migracyjnym, to pomówmy sobie troszeczkę właśnie między innymi o pakcie migracyjnym, ale także o bezpieczeństwie naszego kraju pod względem konfliktu zbrojnego, no bo jak wiemy, jest on tuż za naszą ścianą. Jakie działania chciałby pan wdrażać właśnie w tych dwóch tematach?
Jeśli chodzi o migrację, to cała grupa partii o profilu konserwatywnym, zrzeszona w Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym, przewodniczącą jest włoska premier Giorgia Meloni, wszyscy idziemy z bardzo mocnym przekazem. Granice europejskie muszą być szczelne, granice europejskie muszą być bezpieczne. Nie można pozwolić na to, żeby niekontrolowana, nielegalna migracja docierała do Europy i to jeszcze w ten sposób, że jak ostatnio powiedział premier Francji na antenie stacji telewizyjnej, no on się chciał w ten sposób zareklamować przed swoimi wyborcami, przed swoimi rodakami, no ale powiedział, że jest wielki sukces Francji, bo udało się zmusić kraje naszego regionu do podpisania paktu migracyjnego i ten problem z Francji zniknie właśnie, bo zostanie przeniesiony do krajów takich jak Polska, Słowacja, Rumunia czy Węgry. No to pokazuje, z czym my mamy do czynienia i że trzeba temu położyć kres. I to nie dbać o polityczną poprawność, nie dawać się złapać na różnego rodzaju argumenty takie przemawiające do emocji. Pamiętamy, co się działo, kiedy szturmowana była polska granica przez siły białorusko-rosyjskie, wykorzystujące do tego nielegalnych migrantów. No przecież też pamiętamy tych celebrytów, również polityków dzisiaj rządzących, którzy dzisiaj udają, że nic takiego nie miało miejsca, dzisiaj udają, że oni twardo bronili granicy, no ale te żenujące wyścigi, to jak oni się tam na wyprzódki fotografowali, ten przyniósł pączki dla biednych ludzi, a ten przyniósł coś innego, a później chodzili jak na procesję na premierę filmu Agnieszki Holland, szkalującej Polską Straż Graniczną. Dzisiaj słyszymy, były minister Kierwiński mówi, no byłem, ale co prawda, ale nie klaskałem. No to są kpiny, ale wtedy też próbowano krzyczeć, że to są biedni ludzie, że nie mamy serca, że to ich trzeba przyjmować, a później się zobaczy, kto to jest, a nie budować zapory. No nie można dać się tego typu argumentom zwodzić. No bezpieczeństwo Europy, zachowanie tożsamości Europy, tych wartości cywilizacyjnych, na których przez setki lat Europa była budowana, bo cała cywilizacja zachodnia była budowana. No to jest właśnie to. My chcemy takiej Unii, do jakiej wchodziliśmy, a nie jakiegoś superpaństwa, które będzie zarządzane przez Brukselę czy przez Berlin.
Czy podstawą naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki?
To bez wątpienia. Rzeczywiście, to jest ta druga część pytania o Unię i bezpieczeństwo. Bo widzimy, że próbuje się dzisiaj w debacie taki podział stworzyć, że Unia to bezpieczeństwo. No, Donald Tusk nawet w tej desperacji, to trochę wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy. Widać, że tam jest obawa, że elektorat Platformy Obywatelskiej, elektorat tej koalicji, którą nazywamy koalicją 13 grudnia, nie będzie dość zmotywowany, no bo jest to desperacja. Jeżeli premier rządu stawia taką alternatywę, że albo pójdziecie do wyborów, albo zabiją was Rosjanie. No tak mniej więcej kilka dni temu Donald Tusk się wypowiedział. No jest to kompletnie absurdalne. No ale też stawia te kwestie bezpieczeństwa gdzieś w centrum. Tylko że Unia Europejska jest wspólnotą ekonomiczno-gospodarczą. Nie jest sojuszem zajmującym się bezpieczeństwem. Tym sojuszem jest NATO. NATO i współpraca transatlantycka, współpraca z ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj oczywiście są różne pomysły w ramach Unii. No, na przykład jeden z tych pomysłów, czyli zmian traktatowych, miałby dotyczyć obronności, czyli to nie my w Polsce byśmy decydowali, czy jaka ma być polska armia, jak ma być uzbrojona, no tylko musielibyśmy się poddać woli większości, czyli na przykład nie mielibyśmy możliwości wybrać, czy kupujemy koreańskie czołgi, czy kupujemy amerykańskie Abramsy, czy kupujemy coś jeszcze. Tylko pewnie dziwnym trafem tak by się kończyło, że zawsze byśmy kupowali niemieckie Leopardy. A to jest tylko drobny przykład. W związku z tym oczywiście Europa powinna być bezpieczniejsza. Europa powinna zwiększać swoje możliwości obronne. Produkcja amunicji, wspólne ćwiczenia, no przede wszystkim wydawanie więcej na obronność, ale w ramach NATO. Błędem jest, i to podkreślają amerykańscy prezydenci, niezależnie od swoich barw politycznych, i rzeczywiście takie obawy są, że jeżeli Amerykanie będą bardziej zaangażowani na przykład w rejonie Pacyfiku, to co wtedy z Europą? Ale błędem jest wierzyć, że właśnie Europa nic nie musi, a Ameryka zawsze przyjdzie nam z pomocą. Są takie konflikty lokalne, jakieś misje rozjemcze, misje pokojowe, gdzie europejskie kraje NATO mogą sobie doskonale poradzić, jeśli się zbiorą w sobie i zaczną robić to, czego się od nich oczekuje. No, Polska płaci dzisiaj dwukrotnie więcej do budżetu natowskiego w stosunku do PKB niż są nasze zobowiązania. Wzywamy rząd do zwiększenia tych wydatków do 5% PKB. Kraje bałtyckie idą naszym tropem, kraje skandynawskie też, bo my widzimy to realne zagrożenie. My widzimy, do czego Rosja jest zdolna. I tu Europa się musi zebrać w sobie, ale nie Unia Europejska kontra NATO, albo Unia Europejska zamiast NATO, tylko NATO jako podstawa bezpieczeństwa, a my sobie tutaj w Europie możemy robić różne dodatkowe rzeczy.
Dobrze, my zostawiamy za sobą konflikty zbrojne. Mamy nadzieję, że i w naszej rozmowie, i w historii naszego kraju to jest już tylko historia. Zielony Ład. Jeśli będzie pan w Europarlamencie, to wiele głosowań przed panem odnośnie właśnie Zielonego Ładu. Czy jest pan w 100% na nie, a może jeszcze inne ma pan mniemanie na temat Zielonego Ładu?
Zielony Ład w tej dzisiejszej odsłonie to jest taki przykład kompletnie ideologicznego szaleństwa, które gdyby je wprowadzić, no doprowadzi do dramatu, zarówno jeśli chodzi o rolnictwo, ale również bezpieczeństwo żywnościowe, ale również przemysł. No my już dzisiaj widzimy, co się dzieje chociażby z kosztami energii po tym, jak jesteśmy zobowiązani do kupowania tych tak zwanych emisji, czyli płacenia za to, że historia się nam tak potoczyła, że produkujemy prąd z węgla, no przez to ten prąd jest energia jest coraz droższa. Za chwilę od lipca kolejne podwyżki, jeśli nie damy rady tego wszyscy razem zatrzymać. Zbieramy podpisy pod obywatelskim wnioskiem pod projektem ustawy o właśnie zamrożeniu cen energii. I Zielony Ład w tej swojej wersji to jest kompletna aberracja. Ale warto z każdej okazji korzystać, żeby pewne rzeczy prostować, bo próbuje nam się ten Zielony Ład wpychać w brzuch, mówiąc, że to Prawo i Sprawiedliwość rzekomo miało być za tym. Znaczy, ważne są głosowania. We wszystkich głosowaniach dotyczących tego typu rozwiązań to posłowie Prawa i Sprawiedliwości i posłowie europejskich konserwatystów i reformatorów byli przeciw, a nie posłowie innych polskich partii. Faktycznie kiedyś, na początku tej kadencji parlamentu, istniała nazwa Zielony Ład, ale ona nie miała poza nazwą właśnie nic wspólnego z tym dzisiejszym projektem. Ówczesny Zielony Ład, i o nim na przykład mówił kiedyś cytowany teraz z lubością Janusz Wojciechowski, on zapewniał możliwość produkcji rolnikom, on zapewniał wzmocnienie europejskiego rolnictwa, on miał zapewniać dodatkowe dopłaty dla rolników, ale później zajął się nim komisarz Timmermans, który w poprzedniej kadencji zajmował się tak zwaną praworządnością, czyli de facto odbieraniem Polsce pieniędzy unijnych i szkalowaniem nas na forum Unii Europejskiej, a teraz zamienił ten dobry w założeniach program dla rolników w jakiś kompletnie szaleńczy, ideologiczny projekt, który de facto miałby zlikwidować europejskie rolnictwo. I tu nasze stanowisko jest jasne aż do bólu. Nie i nigdy na to nie pozwolimy.
Mhm. Dobrze, to ja się podczepiam dalej tego, co pan poruszył. Powiedział pan, jak ważne jest utrzymanie złotówki. To więc od razu się rodzi z tego moje pytanie, jak jest ważne?
Widzimy, co się dzieje w strefie euro. Jest nękana ciągłymi kryzysami. Te kraje, które przyjmują euro, od razu doświadczają ogromnego wzrostu cen. Poza tym, posiadanie własnej waluty i własnego banku centralnego, a co za tym idzie możliwości prowadzenia własnej polityki monetarnej, wpływania na to, w jaki sposób walczymy z inflacją, wpływania również na to, jak konkurencyjna jest nasza gospodarka, jest kluczowe z punktu widzenia takiego państwa jak Polska, dość dużego jak na Unię Europejską, no ale jeszcze do największych gospodarek, czy do największej gospodarki europejskiej trochę nam brakuje. No jakoś dziwnym trafem tak się składa, że w strefie euro służy głównie gospodarce niemieckiej. No wiemy, w jakich kryzysach co chwilę jest Grecja, Hiszpania, Włochy, jakie te kraje mają zadłużenie, no bo właśnie wartość tej waluty jest tak zaprojektowana, że sprawia, że gospodarka niemiecka jest konkurencyjna, a niestety te inne gospodarki są drenowane. Nie mówię już o zupełnie niewielkich krajach, jak na przykład kraje bałtyckie, kiedy i Polska, i kraje bałtyckie cierpiały z powodu inflacji. My mogliśmy podejmować zdecydowane działania, żeby ją zwalczyć, właśnie dlatego, że mamy bank centralny. I przecież dzisiaj inflacja została w zasadzie opanowana dzięki działaniom prezesa Glapińskiego. Oczywiście nie wiemy, czy te zwyżki cen, które nam fundują rządzący, jej znowu nie podniosą, ale to pieśń przyszłości. A tymczasem tacy Estończycy, mający taką samą lub wyższą inflację jak Polacy, nie mogli z nią nic zrobić. Bo polityka monetarna, stopy procentowe... Te decyzje podejmuje Europejski Bank Centralny we Frankfurcie, który ma z jednej strony gospodarkę estońską, ale z drugiej strony ma Hiszpanię, Włochy, Francję i Niemcy, gdzie nie widać potrzeby podwyższania stóp na przykład, więc ich nie podwyższają. Więc Estończycy muszą się borykać z inflacją, bo po prostu nie mają takich narzędzi. No dlatego tak bardzo kluczowe jest, żebyśmy my zachowali złotówkę. To jest nasza tarcza przeciwko różnym kryzysom. Dlaczego my przechodziliśmy różne kryzysy strefy euro suchą stopą? Właśnie dlatego dzięki własnej i odpowiedzialnej polityce monetarnej.
Mamy nadzieję, że tą tarczę utrzymamy w ręku w takim razie, żeby było łatwiej nam walczyć. Dobrze, chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, który w Europarlamencie bardzo często się pojawia, mianowicie sztuczna inteligencja. Jaki pan ma do tego stosunek i jak bardzo jej się obawia? Czy może w ogóle jej się pan nie obawia?
Ja w poprzedniej kadencji, oprócz tych dwóch wymienionych komisji, pracowałem jeszcze w komisji cyfryzacji. Rzeczywiście zajmowaliśmy się tam już trochę tematem sztucznej inteligencji. To jest rzeczywiście ogromne wyzwanie i jak każda technologia, ono może przynieść duże plusy, ale może być też ogromnym zagrożeniem. No, trywialny przykład energii jądrowej. Można zbudować bombę, a można zbudować elektrownię i zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych. Podobnie sztuczna inteligencja, dobrze wykorzystana, może być wsparciem w chociażby takich rzeczach jak projektowanie drogowe, infrastruktury, przewidywanie potoków komunikacyjnych, sterowanie światłami na ulicach, że tak, żeby optymalnie zarządzać ruchem. A to jest tylko drobny wycinek tego, do czego sztuczna inteligencja może być wykorzystywana. A przecież wszyscy już prawdopodobnie oglądali wytwory sztucznej inteligencji zaprzęgniętej do rysowania, czy do innych, wydawałoby się, bardzo kreatywnych zajęć, ale równocześnie ona ma swoją czarną stronę. No, może być wykorzystywana do uzyskiwania jakichś nieuczciwych przewag. Może być wykorzystywana w celach wojskowych. Może być, na przykład ostatnio o tym była rozmowa, podczas sesji Unii Międzyparlamentarnej. To taki doroczny zjazd przedstawicieli parlamentów wszystkich krajów członkowskich ONZ. Tam podejmowaliśmy rezolucję, ja pracowałem w komisji nad rezolucją dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji w autonomicznych środkach bojowych, czyli dron, który jest bezzałogowy, do tego doładowany sztuczną inteligencją, miałby bez decyzji operatora samemu oceniać, czy coś na polu bitwy jest zagrożeniem. No tu rzeczywiście otwierają się poważne obawy rodem z czegoś, co było przez lata science fiction. Raczej na filmach to oglądaliśmy, a nie w normalnym, nie w codziennym życiu. Więc trzeba wychodzić temu naprzeciw, trzeba te niebezpieczeństwa ograniczać, trzeba na pewno upewniać się, żeby nie można było wykorzystywać sztucznej inteligencji do manipulacji. No przecież dzisiaj łatwo stworzyć kompletnie fałszywy film albo kompletnie fałszywe nagranie. Były te historie, kiedy ktoś dzwonił do kogoś, podawał się, bo właśnie sztuczna inteligencja może już naśladować nasz głos. Taka nasza 20-minutowa rozmowa to jest więcej niż wystarczająco, żeby ktoś nasze głosy podrobił sztucznej inteligencji, zadzwonił, nie wiem, do naszych znajomych i poprosił o pożyczkę. Więc na pewno nie można tego zostawić samopas.
Mnie osobiście to przeraża. Panie Radosławie, poruszyliśmy sobie kilka, no, takich fundamentalnych tematów. Jakie są dla pana jeszcze priorytety, jeśli chodzi o działania w Europarlamencie?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że i Europarlament, i Unia Europejska to nie jest przedszkole, ani to nie jest klub dla angielskich dżentelmenów, gdzie wszyscy piją herbatę, są dla siebie mili i do siebie się uśmiechają. Chociaż niektórzy tak nam to próbują w Polsce przedstawiać. Mówią, że to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, to jest już po prostu nasze szczytowe osiągnięcie, to jest osiągnięcie nirwany i teraz już wszystko będzie dobrze. Nie, tak nie jest. Członkostwo w Unii Europejskiej jest bardzo ważne z punktu widzenia Polski i my chcemy być tymi członkami, ale jako Unia Suwerennych Państw Narodowych, ale równocześnie to jest arena walki o swoje interesy. No, pamiętajmy, że ta poprzedniczka Unii Europejskiej, Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Dlaczego węgla i stali powstała? Bo to były dwa zasoby konieczne do prowadzenia wojny. Więc chodziło o to, żeby kraje Europy, a głównie Francja i Niemcy, nawzajem się kontrolowały co do tego, jakie są ich potencjały obronne czy wojskowe, żeby już nie było więcej wojen w Europie. Czyli żeby się spierać, żeby rozwiązywać konflikty, no ale nie drogą zbrojną. Ale to nie znaczy, że te spory i te konflikty zniknęły. Teraz je trzeba rozwiązywać i zabiegać o polskie sprawy na arenie europejskiej i nieprawdą jest, że jeżeli gdzieś się jest z kimś w konflikcie, czy nawet dyplomaci wymienią ostre słowa, no to, że to jest porażka polityki zagranicznej. To znaczy, że się o coś walczy. Bo próbuje nam się mówić, że polityka zagraniczna jest skuteczna i dobra tylko wtedy, kiedy jest miło i poklepują nas po plecach. No nie, jeżeli wszyscy nas poklepują po plecach, to znaczy, że oni załatwiają swoje interesy, a my nie. I na to się nie możemy godzić.
To może na sam koniec naszego spotkania, naszej rozmowy, powiedzmy sobie krótko o wyborze marszałka naszego województwa. Co się dzieje?
Rzeczywiście, chyba dawno nie było takiej sytuacji, że od wyborów samorządowych minęło już tak dużo czasu, a cały czas nie ma marszałka. Co więcej, powiem trochę z ironią, ale tak wyglądają dzieje władzy samorządowej przez ostatnie dekady. Tak długo po wyborach marszałek Struzik jeszcze nie jest ponownie marszałkiem. Różne plotki słyszymy jako politycy, nasi koledzy radni z klubu sejmikowego. Wygląda na to, że chyba faktycznie tym razem była próba zamachnięcia się na pozycję marszałka Struzika w ramach koalicji PSL, Platforma, tam jest drobny też wkład lewicy w sejmiku. No, niestety, Prawo i Sprawiedliwość nie ma tutaj u nas na Mazowszu możliwości samodzielnych rządów, a pozostałe towarzystwo wygląda na to pokłóciło się po prostu o stołki, o wpływy, sesje są przesuwane, najbliższa jest przełożona na 10 czerwca i jak słyszymy, trwają intensywne negocjacje. My uważamy, że istotna jest zmiana polityki, która jest realizowana przez Sejmik Mazowiecki. Nie powinniśmy się skupiać na personaliach. Powinniśmy skupić się na tym, żeby prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju i tu jesteśmy w stanie rozmawiać. Oczywiście pytanie, czy ktokolwiek po drugiej stronie jest skłonny do takich rozmów.
No i tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Rozstrzygnięcia już niedługo przed nami. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na europosła z okręgu mazowieckiego, pan Radosław Fogiel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia.